dokonania rządu Tuska w tych 100 dniach. Więc moja ocena w takiej skali szkolnej to jest ocena dostateczna. Przy czym ona jest wypadkową oceny z polityki zagranicznej, którą oceniam powyżej dostatecznej, i polityki wewnętrznej, którą oceniam poniżej dostatecznej. Witam Państwa. Mijający tydzień upłynął przede wszystkim w polskiej polityce na wystawianie ocen rządowi Donalda Tuska z okazji 100 dni jego istnienia. Jak nie trudno było przewidzieć, politycy koalicji rządowej i wspierające ich media oceniały rząd Tuska jako dobry bądź bardzo dobry. Natomiast politycy i media sprzyjające Prawu i Sprawiedliwości czy Konfederacji mówiły raczej o ocenie niedostatecznej, czy wręcz jak politycy PiSu o niedostatecznej z wykrzyknikiem. Natomiast podobnie podzielili się obywatele z badań, które przeprowadzono na potrzeby Onetu. Wynika, że Polacy podzielili się na trzy grupy. Dość podobne wielkością tych, którym działania rządu się podobają, nie podobają. No i oczywiście tą trzecią grupę, która jak zwykle nie ma zdania. Ale to, co jest ciekawe, to jak się zróżnicował elektorat popierający rząd. Otóż wśród ludzi, którzy deklarują generalnie się jako zwolennicy poszczególnych formacji tworzących koalicję rządową, widać wyraźnie w świetle tych badań Onetu, o których cały czas mówię, że najbardziej zadowoleni są obywatele czy Polacy wspierający koalicję obywatelską. 82% sympatyków koalicji obywatelskiej ocenia działalność rządu Tuska jako dobrą. Natomiast już tylko 60% tych, którzy głosowali na lewicę, i zaledwie 53% tych, którzy głosowali na trzecią drogę. I to jest bardzo wyraźny sygnał, że wśród zwolenników obecnego rządu panuje przekonanie, skądinąd jak się wydaje uzasadnione, że rząd został zdominowany przez Tuska i Platformę Obywatelską, i pozostali uczestnicy koalicji są jakby zmuszani do realizacji agendy rządu, którą wyznaczył Donald Tusk. I to moim zdaniem będzie miało daleko idące konsekwencje, oczywiście w dłuższym wymiarze czasu, będzie zwiastuje oczywiście narastanie pewnych napięć wewnątrz koalicji. A teraz posłuchajmy, jak działalność swojego rządu i co za najistotniejsze uznał sam Donald Tusk w czasie wtorkowej konferencji, i jak to skomentował prezes Jarosław Kaczyński.
Podwyżki dla nauczycieli. Wypłacenie 800+. Mimo że sytuacja budżetowa w związku z wojną wcale nie jest przecież ani w Europie, ani w Polsce jakoś przesadnie różowa. Będzie jeszcze okazja, żeby dokładnie rozliczać się z tych wszystkich rzeczy, które udało się zrobić w ciągu tych 3 miesięcy. Podwyżki dla budżetówki. Znowu niezależna i niepartyjna prokuratura. Odbudowywanie niezależnego sądownictwa. Media publiczne znowu oddane ludziom. Czy metody się podobały komuś, czy nie, to jest jedna sprawa, ale to, co mi się bardzo podoba, to, że ja nie mam żadnego i nie mam zamiaru mieć żadnego wpływu na to, co dzieje się w mediach publicznych. Dlatego tak, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że kiedy patrzę dzisiaj na sługi korupcji oraz kłamstwa, to z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że dobrze wykorzystaliśmy te 3 miesiące. I z wielką satysfakcją mogę powiedzieć, że następne tygodnie i miesiące to będzie przyspieszenie. Żeby nikt nie myślał, że którykolwiek z punktów do realizacji, których się zobowiązaliśmy, został unieważniony. Jest trudniej w niektórych sprawach niż myślałem, ale to jest tylko jeszcze większa motywacja dla mnie i dla całej naszej drużyny, żeby iść do przodu szybciej. I dobrze wiecie, że jest kilka takich terminów granicznych, które będą, po przejściu których będzie widać wyraźnie, że to przyspieszenie jest możliwe i coraz bardziej widoczne. I to mogę wszystkim obiecać.
Ta władza ma pewne specyficzne cechy. Ktoś tutaj nawet użył takiego określenia: królowie kłamstwa. Jeżeli zapowiadają coś, o czym z góry wiedzą, że to jest nie do zrealizowania, no to wtedy mamy do czynienia już z czymś zupełnie innym. To jest operacja manipulacyjna. To jest po prostu próba wprowadzenia społeczeństwa w błąd, dla uzyskania celów, o których społeczeństwo, obywatele nie są informowani. No bo jedynym celem tego rodzaju akcji jest uzyskanie głosów.
Czyli, proszę Państwa, można powiedzieć sługi korupcji kontra królowie kłamstwa. No, trzeba przyznać, że nasi czołowi liderzy się rozwijają w swoich epitetach i pewnie jeszcze coraz ciekawsze w przyszłości usłyszymy. No ale przyjrzyjmy się temu, co z tych wypowiedzi wynika. Prezes Kaczyński nie zmienia swojej narracji. Cały czas konsekwentnie podtrzymuje twierdzenie, że wszyscy, którzy uważają, że rząd Tuska jest czymś innym niż rząd, tylko rządem zdrady narodowej, to żyją w świecie zmanipulowanym, fałszywej świadomości i dalej. Na tym ogólnym poziomie takiej totalnej inwektywy prezes sobie buduje swoją narrację polityczną. Natomiast z kolei Donald Tusk no, bardzo wyraźnie w tym fragmencie, który słyszeliśmy, mówi, że po pierwsze wojna mu przeszkadza w realizacji, czy zagrożenie wojenne w realizacji wielu planów i ich terminowym wykonaniu. No, mnie to nie do końca przekonuje, ale niewątpliwie premier będzie tej narracji używał moim zdaniem coraz częściej. No i drugim oczywiście elementem jest stan państwa, jaki odziedziczył po rządach PiSu, który twierdzi, że jest jeszcze gorszy niż sądził, chociaż jak prześledzilibyśmy jego wypowiedzi sprzed 15 października, no to tam raczej niczego dobrego o stanie państwa pod rządami PiSu nigdy nie powiedział, więc właściwie zaskakujące, że teraz twierdzi, że jest gorzej niż myślał, że jest, bo przecież mówił, że już jest, że gorzej być nie może. No ale zostawmy te wszystkie epitety, zostawmy te emocjonalne wypowiedzi, spójrzmy na chłodno, spróbujmy ocenić dokonania rządu Tuska w tych 100 dniach. Więc moja ocena w takiej skali szkolnej to jest ocena dostateczna. Przy czym ona jest wypadkową oceny z polityki zagranicznej, którą oceniam powyżej dostatecznej i polityki wewnętrznej, którą oceniam poniżej dostatecznej. Zacznijmy od tych sukcesów. No niewątpliwie najwięcej rządowi Tuska udało się w polityce zagranicznej. Tu właściwie to nie jest tylko moja opinia. Wedle sondażu dla RMF za sukces aż 61% badanych uznało odblokowanie środków Krajowego Planu Odbudowy, a dodajmy także, że z unijnych funduszy spójności. I to jest poza dyskusją największe dokonanie rządu Tuska. Oczywiście można się krzywić, że to wszystko zostało dokonane bez istotnych zmian prawnych i że Bruksela się tu wykazała pewną hipokryzją, no bo rzeczywiście dała te pieniądze na kredyt, ale powiedzmy sobie jasno, polska gospodarka i my wszyscy tych środków bardzo potrzebujemy i moim zdaniem z korzyścią dla nas wszystkich jest to, że te środki w końcu zaczną wpływać na stan polskiej gospodarki i jakby modernizację kraju. Dalej na tej liście sukcesów Tuska niewątpliwie warto wspomnieć o tym, że udało mu się podtrzymać dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, co jak wiemy za pierwszych jego rządów już takie oczywiste nie było. Udało się przeprowadzić tą wizytę w Waszyngtonie razem z prezydentem Dudą. Podtrzymano tutaj deklarację o woli współpracy w zakresie nie tylko militarnej, ale i polityki energetycznej, a więc ten projekt budowy elektrowni atomowej z amerykańskim koncernem Westinghouse. Ta deklaracja Tuska moim zdaniem jest ważna nie tylko dla niego, ale i dla nas wszystkich. No i wkrótce po tym Tusk zdyskontował tą wizytę w Waszyngtonie, doprowadzając do błyskawicznego szczytu Trójkąta Weimarskiego z kanclerzem Scholzem, prezydentem Macronem. I można powiedzieć, że to właściwie no, jest tylko taka czysta demonstracja. My oczywiście nie wiemy dokładnie, co tak naprawdę Tusk przekazał od Bidena Macronowi i Scholzowi. Tutaj można różne spekulacje snuć. Niewątpliwie jak się słucha różnych wypowiedzi Tuska, to można powiedzieć, że on się naprawdę obawia rozszerzenia konfliktu militarnego na państwa NATO, ale też trzeba powiedzieć jasno, może to być gra. Tusk jest wytrawnym politykiem i nie bywa nigdy tak szczery jak prezes Kaczyński. To różni tych polityków. Natomiast na czym polega znaczenie Trójkąta Weimarskiego i w ogóle tych relacji z Scholzem i z Macronem? Otóż przede wszystkim na tym, że Polskę czeka naprawdę nie tylko problem, który już teoretycznie zaczął być rozwiązywany, czyli odblokowania środków z KPO, ale bardziej poważny problem, po pierwsze dokonania zmian wewnątrz tego struktury, tego Krajowego Planu Odbudowy i to będzie wymagało zgody Brukseli, ponieważ różne punkty wymyślone przez rząd Morawieckiego w tym programie no, trzeba renegocjować, ale to jest tak naprawdę wstęp do znacznie ważniejszego strategicznego wyzwania, które będzie musiał podjąć rząd Tuska w ciągu najbliższych kilku lat, a mianowicie generalnej renegocjacji różnych zobowiązań, które rząd Morawieckiego i poprzednie rządy, bo to nie tylko rząd Morawieckiego, ale tak naprawdę to sięga jeszcze rządów Ewy Kopacz, przyjmowały na Polskę zobowiązania w ramach unijnej polityki klimatycznej, których w moim przekonaniu Polska nie zdoła zrealizować w tym czasie, do którego się zobowiązała, i za te pieniądze, które mamy dostać z Brukseli. W związku z tym to będzie tak naprawdę długofalowo najważniejsze zadanie rządu Tuska na całą tą kadencję, a mianowicie renegocjowanie uzgodnień z Brukselą, ponieważ my potrzebujemy więcej czasu i więcej pieniędzy. Jeżeli nie, no to będziemy mieli takie problemy jak z Zielonym Ładem. I tutaj widać wyraźnie, jak ten Zielony Ład jest pierwszym tak naprawdę z wielu problemów związanych z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, z którymi będzie się zmagał rząd Tuska. I widać wyraźnie, że gdybyśmy mieli mówić teraz o tym, co Tuskowi nie wyszło najbardziej, to z tej długiej listy spraw no najbardziej widać, że nie wyszła mu sprawa z rolnikami i to gaszenie protestów rolniczych, chociaż tu odniósł pewne sukcesy, to idzie bardzo opornie. Mijający tydzień znowu sparaliżował plany wielu kierowców, którzy stali w korkach albo wręcz nie byli w stanie przejechać przez blokowane przez rolników liczne drogi w Polsce. I wygląda na to, że końca tych protestów nie widać. Zobaczmy materiał filmowy na ten temat. Pokażą też on nam, że ten konflikt dotyczy już nie tylko rządu, ale też marszałek Hołownia niejako odpryskowo dostał nim uderzony, bo pod domem jego rodziców, zaraz zobaczymy to na zdjęciach, wysypano mnóstwo obornika. No i próbują ten konflikt z rolnikami wykorzystać już nie tylko politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale także i politycy Konfederacji. Zobaczmy, jak poseł Konfederacji Witold Tumanowicz próbuje wspierać rolników i zyskać politycznie na tym proteście.
Że w tym momencie rolnikom jest to tylko i wyłącznie działanie pozorowane. Będzie oczywiście teraz masa konferencji prasowych dotyczących tego, że Tusk osiągnął sukces na arenie europejskiej. Natomiast tego sukcesu nie ma. Rolnicy nadal mają prawo protestować, ponieważ są naprawdę bardzo tłamszeni przez tę całą politykę Unii Europejskiej, politykę, która jest związana z filozofią Zielonego Ładu. Trzeba odejść od filozofii Zielonego Ładu. Tylko to pomoże tak naprawdę rolnikom. I w tym zakresie oczywiście nie ma z naszego absolutnie żadnego zaskoczenia, że Donald Tusk po prostu ponownie Polaków oszukał.
No, recepta posła Tumanowicza jest bardzo prosta, trzeba odejść od Zielonego Ładu. Problem w tym, że zdaje się, że żeby odejść od Zielonego Ładu, trzeba by w ogóle odejść z Unii Europejskiej. Ja rozumiem, że dla posła Tumanowicza to nie jest żaden problem, natomiast jest to problem dla większości Polaków, którzy nie chcą wychodzić z Unii Europejskiej, co jasno potwierdzają wszystkie kolejne badania w tej sprawie. A zatem pozostaje nam tylko próba dogadania się z Brukselą, na ile można rygory Zielonego Ładu załagodzić. I to Tusk rzeczywiście próbuje robić. Wychodzi mu to w ograniczonym stopniu, dlatego że te rzeczy, które dotąd zostały zadeklarowane, nie do końca jest jasne, jak na przykład kwestia ugorowania, czy ona jest zawieszona tylko na czas jakiś, czy ona już jest definitywnie wycofana z programu Zielony Ład Unii Europejskiej. W mijającym tygodniu w podrzeszowskiej Jasionce minister rolnictwa Czesław Siekierski podpisał umowę z częścią organizacji rolniczych. Ta umowa przewiduje między innymi wprowadzenie embarga na wwożenie do Polski cukru, a więc poszerzenie tej listy artykułów, które w ogóle nie będą wwożone. Jest aż tam mowa o wstrzymaniu tranzytu w ogóle ukraińskiej żywności przez terytorium Polski. No pozostaje pytanie, czy to rzeczywiście zostanie wcielone przez rząd w życie, bo to na razie jest umowa, która jest deklaracją ministra. Jeszcze rząd musi podjąć tę decyzję. Niewątpliwie to wpłynie na relacje polsko-ukraińskie. A przypomnę, że pod koniec marca czeka nas wspólne posiedzenie rządu polskiego i ukraińskiego, które już Tusk od dawna opóźniał i właśnie próbując zyskać na czasie, żeby mieć jakieś rozwiązania z Brukselą uzgodnione. Zobaczymy, jak się skończy ten szczyt polsko-ukraiński, czy strona ukraińska zaakceptuje te propozycje Donalda Tuska. To będzie rzeczywiście bardzo duże wyzwanie dla rządu koalicji Platformy Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi. W tej chwili, jeśli chodzi o protesty rolnicze, wydaje się, że rząd ma do wyboru dwie taktyki. Jedna polegająca na przeczekaniu tych protestów, bo wygląda na to, że już dalszych ustępstw nie będzie, co oznacza, że niestety kierowcy muszą się liczyć, że dopóki nie zaczną się intensywne prace w rolnictwie, czy jeszcze przez dobrych kilka tygodni, rolnicy będą te drogi blokowali. No i rozwiązanie drugie, bardziej ryzykowne i radykalne, będzie polegało na tym, że skoro udało się osiągnąć porozumienie z częścią organizacji rolniczych, to te pozostałe już w istocie rzeczy nie reprezentują, jak to już niektórzy zaczęli politycy koalicji rządowej mówić, także i Donald Tusk, nie reprezentują do końca rolników, tylko są formacjami politycznymi, w istocie rzeczy działają na rzecz czy to PiSu, czy Konfederacji i w związku z tym, no skoro łamią prawo, a niewątpliwie blokowanie drugie z łamaniem prawa, to trzeba użyć policji i to nastąpi. Inna rzecz, że w policji, choć mamy nowego komendanta, którego w końcu Donald Tusk powołał już na stałe, to brakuje kilkunastu tysięcy policjantów i pozostaje pytanie, czy rzeczywiście ten nowy komendant chciałby inaugurować swoje rządy od właśnie tłumienia protestów rolniczych. No, czas pokaże. Tymczasem premier Tusk ma nowy problem, bo wydawało się już, że sam się pochwalił zresztą przed chwilą, kiedy słyszeliśmy, że uporządkowana została sprawa w prokuraturze. Rzeczywiście stan dwuwładzy w prokuraturze został de facto zlikwidowany. Pan prokurator krajowy Barski został odsunięty od pełnienia swojej roli. No, natomiast pan prezydent Andrzej Duda wyraźnie nie chce tego przyjąć do wiadomości i właśnie w mijającym tygodniu wystosował list do premiera Tuska, w którym bardzo wyraźnie, zobaczmy teraz screen tego listu, bardzo wyraźnie w tym liście pisze, że jego zdaniem wszelkie zmiany dokonane na stanowisku prokuratora krajowego są nielegalne, że nie uznaje pana Dariusza Korneluka, który został formalnie przez ministra Bodnara powołany na prokuratora krajowego za takiego i w konkluzji listu żąda od premiera odstąpienia od prób nielegalnych zmian w prokuraturze. Oczywiście formalnie to żądanie nie rodzi żadnych konsekwencji. Prezydent nie ma żadnych narzędzi, żeby wyegzekwować siłą przywrócenie prokuratora Barskiego w roli prokuratora krajowego. Natomiast niewątpliwie to jest kolejny zgrzyt bardzo mocny w relacjach między dużym a małym pałacem, między prezydentem Dudą a premierem Tuskiem i to będzie miało niewątpliwie konsekwencje dalsze dla prób dokonania jakichkolwiek zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości, jeśli chodzi o kwestie ustawowe, bo tutaj bez podpisu prezydenta nic rząd nie zdziała, a wygląda na to, że prezydent Duda po tym wszystkich policzkach, jakie go spotkały, z których przecież sprawa prokuratora krajowego jest tylko jednym z wielu, nie będzie miał żadnego powodu, żeby podpisywać ustawy, przynajmniej dotyczące wymiaru sprawiedliwości. A zatem w moim przekonaniu czeka nas odkładany i odwlekany przez rząd Tuska generalne starcie z prezydentem. Ono jest odwlekane przez to, że nie ma ustaw do podpisu pana prezydenta, no ale ponieważ Donald Tusk zapowiedział w czasie tej konferencji, której fragment widzieliśmy na początku programu, przyspieszenie, to należy się spodziewać, że to przyspieszenie będzie też dotyczyło ustaw regulujących różne aspekty działania wymiaru sprawiedliwości. Na razie natomiast przyspieszenie objawiło się w postaci złożenia wniosku do laski marszałkowskiej o wszczęcie postępowania przed Trybunałem Stanu wobec prezesa Narodowego Banku Polskiego, profesora Adama Glapińskiego. W moim przekonaniu to jest typowy teatr polityczny z prostego powodu. Po pierwsze, to jest bardzo rozwlekła procedura, stawianie przed Trybunałem. Zajmie się tym Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która Bóg raczy wiedzieć, ile będzie się tym wnioskiem zajmowała. No ale jeśli nawet za ileś tygodni, czy raczej miesięcy wniosek w sprawie prezesa Glapińskiego zostanie poddany pod głosowanie, to pojawi się pytanie, czy sam fakt wszczęcia procesu przed Trybunałem Stanu powoduje, że prezes Glapiński musi ustąpić ze stanowiska, czy nie i kto go może do tego zmusić. A wreszcie, powiedzmy jasno, jeśli nawet prezes Glapiński zostanie zmuszony do zawieszenia swojej roli jako prezesa, to jego funkcję przejmuje pierwsza wiceprezes Narodowego Banku Polskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami pani Keitel, która jest najbardziej zaufaną jego współpracowniczką. Czyli inaczej mówiąc, prezes Glapiński dalej będzie bankiem centralnym kierował. I przypomnę też, że konstytucja jasno powiada, że jeśli się chce powołać nowego prezesa Narodowego Banku Polskiego, to tą kandydaturę zgłasza prezydent Rzeczpospolitej. Sądząc po pierwszych wypowiedziach prezesa Dudy, który bardzo mocno broni prezesa Glapińskiego, dopóki w Polsce prezydentem będzie Andrzej Duda, dopóty w moim przekonaniu bankiem centralnym będzie rządził albo wprost, albo pośrednio prezes Glapiński. Takie są twarde fakty, takie są realia polityczne, reszta to jest teatr polityczny. No i wreszcie ostatni dzisiaj wątek, a mianowicie awantura wewnątrz polskiej prawicy. Oto zapoczątkował ją lider suwerennej Polski, Patryk Jaki, swoją wypowiedzią w Pabianicach, która spotkała się z ripostą kilku polityków PiS-u, w tym najostrzejszą ze strony Michała Dworczyka, byłego szefa kancelarii premiera, dziś posła PiS. Posłuchajmy tych dwóch wypowiedzi.
To problem polega na tym, że my wszyscy musimy wyciągnąć wnioski i sobie zadać pytanie, kto za to wewnątrz naszego obozu odpowiada i robić wszystko, żeby już nie miał wpływu na to po raz kolejny. No bo proszę Państwa, no ktoś ten wszystkie dziadostwa w Unii Europejskiej podpisywał, ktoś za to wszystko odpowiada. No proszę Państwa, to nie jest tak, że u nas nie ma ludzi odpowiedzialnych. Ja to mówiłem wprost i powiem Państwu jeszcze raz. Jeżeli będzie kolejny raz Morawiecki premierem, to ja Państwu gwarancji żadnej nie daję, że nie będzie tak samo. No żadnej nie daje gwarancji. Po prostu my też musimy wyciągać wnioski.
Ja oczywiście nie znam planów Patryka Jakiego, natomiast od
ale
dłuższego
to jest to,
czasu...
to, co mówią politycy PiS-u. To
od
nie
dłuższego
ja
czasu jest plan. Tak, że część polityków suwerennej Polski, w tym kolega Patryk Jaki, krytykuje mniej lub bardziej otwarcie linię partii czy działania Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli tak bardzo negatywnie oceniają to, co się dzieje w naszej formacji, jeżeli tak krytycznie oceniają kierownictwo, to zastanawiam się, co jeszcze robią Zjednoczonej Prawicy. Dzisiaj to jest rodzaj układu pasożytniczego. To znaczy, korzystając z list Prawa i Sprawiedliwości, koledzy z suwerennej Polski trafili do Sejmu, do Senatu, dzisiaj trafią do samorządów. Rozumiem, że mają też plany startowania w eurowyborach. Natomiast sami grają na siebie. Uważam, że to szkodzi całemu środowisku. My bardzo długo jako Prawo i Sprawiedliwość, jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości nie reagowaliśmy na publiczne zaczepki, ale dzisiaj już to część parlamentarzystów, w tym ja, ma tego dosyć.
A zatem dziadostwo kontra pasożytnictwo. Mówiąc o dziadostwie, oczywiście Patryk Jaki miał na myśli zobowiązania, które rząd Mateusza Morawieckiego przyjmował wobec Unii Europejskiej, także dotyczące, zwłaszcza może nawet przede wszystkim, polityki klimatycznej. Pamiętamy to z czasów ministra Ziobro, który nazywał Morawieckiego miękiszonem, domagał się weta na forum Unii Europejskiej. To jest w istocie rzeczy pogłos tego konfliktu, no ale pogłos w bardzo konkretnym momencie, w momencie, w którym za chwilę Polacy pójdą do urn głosować w wyborach samorządowych. No i riposta Michała Dworczyka, jednego z głównych współpracowników premiera Morawieckiego, była bardzo ostra i bardzo realistyczna. On powiedział prawdę o tym, czym w istocie rzeczy była Solidarna Polska, jest dziś Suwerenna Polska. Ona jest formacją niezdolną do samodzielnego przekroczenia progu wyborczego, a zatem pasożytuje na Prawie i Sprawiedliwości, dostarczając mu, pytanie wedle badań, 1, 2, może 3% dodatkowych głosów. I na tej zasadzie politycy dawniej Solidarnej, a dziś Suwerennej Polski są obecni w parlamencie. Czy będą obecni w europarlamencie, bo jeśli chodzi o wybory samorządowe, to sprawa już jest przesądzona, to oczywiście rozstrzygnie prezes Kaczyński. Osobiście obstawiam, że prezes Kaczyński będzie próbował uciszyć zwaśnione strony i jednak Patryk Jaki będzie miał szansę na przedłużenie swojej obecności w parlamencie europejskim. Dlaczego? Bo prezes Kaczyński zdaje sobie sprawę, że rozliczanie tego w tej chwili właśnie przed wyborami podwójnymi jest najgorszym możliwym rozwiązaniem. Problem się zrobi później. Później, kiedy przyjdzie PiS-owi wysuwać kandydata na prezydenta, bo ambicje w tym kierunku zgłosił już dawno premier Mateusz Morawiecki. On wciąż pozostaje najpopularniejszym w świetle sondaży politykiem Prawa i Sprawiedliwości, a zarazem nie ma co liczyć na to, że w kampanii będzie mogą go wspierać politycy suwerennej Polski, ale nie tylko oni, bo wymienię tutaj choćby bardzo prominentnego polityka PiS-u Przemysława Czarnka, który jasno powiedział, że jeśli Suwerenna Polska zostanie z Zjednoczonej Prawicy usunięta, prezydenta, to odchodzi razem z nią. Więc nie sądzę, żeby po tej wypowiedzi minister Czarnek też specjalnie się angażował w kampanię prezydencką Mateusza Morawieckiego. A zatem przed prezesem Kaczyńskim duże problemy. To tyle, proszę Państwa, w dzisiejszym programie. Serdecznie zapraszam na kolejny program z cyklu Dudek o polityce już w przyszły piątek. Natomiast w drugiej części programu, która będzie miała emisję w sobotę o godzinie 18, będę rozmawiał z panem profesorem Witoldem Modzelewskim. Zapraszam na tę rozmowę.
Polityka dnia dzisiejszego w ogóle przyszłości nie ma. Dlaczego? Nie ma. Po pierwsze, nie będziemy w niej uczestniczyć, po drugie, w ogóle nas nie interesuje. No tak.